Chwała Bogu, siostry i bracia, chcielibyśmy sięgnąć do Bożego Słowa. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział i 12 werset. Wiem, komu zaufałem i jestem pewny, że on zadba o to, bym wywiązał się z tego, co mi zlecił, zanim przyjdzie ten wielki dzień. Na początku tego roku zastanawiałem się w oparciu o życiorys apostoła Pawła, jak rozpoznawać Bożą wolę. Jak ją rozpoznać na najbliższy czas, czyli na ten rok, który powoli zbliża się do zakończenia. I może warto zadać sobie pytanie, zbliżając się do zakończenia tego roku, w którym miejscu jestem? Czy jestem na rozdrożu, czy coś osiągnąłem? Wiem, komu zaufałem. A czego nie wiem? I od tego pytania i odpowiedzi na nie zaczynam. Czego nie wiem? Jest wiele sytuacji, które są niewiadomą, wielką niewiadomą czasem. Dojeżdżając do skrzyżowania na przykład, zadajemy sobie pytanie, jeśli jesteśmy w obcym mieście. Którą ulicę wybrać? Czy którą drogę wybrać? W lewo czy w prawo? Skąd wiedzieć? Albo jak przewidzieć? No, przecież mamy dziś GPS-y. Miesiąc temu doświadczyłem, że nie wolno ufać GPS-owi. Jadąc po takim wypadku, którym skierowano nas na objazdy, miałem wrócić na autostradę. GPS pokazuje, że prosto, na tablicy jest w prawo. Prosto czy w prawo? Skręciłem w prawo. I 22 kilometry dodatkowo wróciłem do tego samego miejsca, gdzie był wypadek, skąd znów nas skierowano na objazd. Razem 40 parę kilometrów. Jeśli wybierzemy niewłaściwą drogę, a na autostradzie nie ma zjazdów co chwileczkę, więc trzeba już jechać do najbliższego zjazdu. Jeśli wybieramy złą drogę, to konsekwencje tego wyboru mogą być dramatyczne. Czasami powiadamy, jaka szkoła, jakie studia, jaki partner, jak wybrać? Jeśli poślubisz niewłaściwą osobę, konsekwencje mogą być fatalne. Będą się wlokły jak kula u nogi przez całe życie. Niektórzy uznali, że nie trzeba przez całe życie się z tym męczyć. Młody człowiek studiował w szkole biblijnej. Razem z nim były trzy panienki na jednym roku. I kiedy już dobiegały studia do końca, każda z nich, oczywiście ukrywając przed kolejną koleżanką, przyszła do tego młodego człowieka, był dobrze zapowiadającym się kaznodzieją, postawny, młody chłopak. I każda z nich powiedziała, że Pan Bóg jej powiedział, że ma resztę życia z nią spędzić. Jak myślicie, Pan Bóg się pomylił? Bigamię uprawia? Trzem dziewczynom powiedział, że mają wyjść za mąż, za tego właśnie kaznodzieję? Ale on był mądry i powiada, doceniam waszą odwagę, ale Pan Bóg jeszcze ze mną nie rozmawiał o tym. Jak wybrać? Jeśli dołączysz do niewłaściwego kościoła, konsekwencje mogą być wieczne. To już nie jest kwestia jutra. To może być kwestia wieczności. Złe nauczanie, zła doktryna, niewłaściwa praktyka, to wszystko niesie swoje konsekwencje, że mogą one rzutować na naszą wieczność. Wiele decyzji jest nieodwracalnych. Dlatego potrzebujemy znać wolę Boga, byśmy poruszali się we właściwym kierunku. Zdarza się, że ludzie powiadają, o, gdybym podjął wtedy właściwą decyzję. Niewierzący mają troszkę uproszczoną sprawę. Idą do wróżbitów, astrologów, ufają fałszywym prorokom, okultystycznym mocom, bo chcą wiedzieć, co jutro zrobić albo jak zaplanować swoją przyszłość. Robi to też wielu polityków. Aktualna sprawa. Pani prezydent Korei Południowej radziła się szamanów. Wszczęto wobec niej impeachment. Już panią prezydent nie będzie. Tylko dlatego, że radziła się mocy okultystycznych. No ale jest to jakieś rozwiązanie. My jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, nie musimy radzić się szatańskich mocy, by znać przyszłość. Bóg dał nam Ducha Świętego, prowadzenie Ducha Świętego. Ale popatrzcie na mnie i powiem wam, ale to wcale nie oznacza, że wielu wierzących chodzi w tej mocy Ducha Świętego i się tym kieruje. Mają własne pomysły. Duch Święty to jest tylko pieczątka. Wydawało się, że w Starym Testamencie osobą, która mogła znać przyszłość, chyba był tylko prorok. Cytat. Jeśli powstałby między wami prorok albo ktoś, komu przyśniłby się sen i zapowiedziałby, że nastąpi jakiś znak albo cud i ten znak albo cud się spełni, a jednocześnie oznajmiłby ci on, idźmy za innymi bogami, których nie poznałeś i służmy im, to nie posłuchasz słów tego proroka, ani tego, komu przyśnił się sen, ponieważ to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby stwierdzić, czy kochacie Pana swojego Boga z całego serca i z całej duszy swojej. Tylko za Panem, waszym Bogiem, będziecie chodzić i Jego będziecie się bać, Jego przykazań przestrzegać i Jego głosu słuchać, Jemu służyć i do Niego lgnąć. To piąta księga Mojżeszowa, 13 rozdział, od wersetu 2. Żyjemy w błogosławionym czasie. Możemy słuchać rad Ducha Świętego. Sztuka wybierania właściwego głosu, słuchania tego głosu, jest też, powiedziałbym, taką sztuką bycia prowadzonym przez Ducha Świętego. No dobrze, nie wiem, co dalej. Co mam zrobić? Apostoł Paweł powiada, nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Chcielibyśmy wiedzieć, co przyniesie jutro, bo nie wiemy przecież. Bo moglibyśmy się przygotować, mieć na to wpływ albo uniknąć tego. Ale to jest tak, jakbyś chciał, gotując jajko, w połowie drogi zajrzeć do niego, czy jest już ugotowane. Są sprawy, w które chcielibyśmy wejrzeć, ale konsekwencje mogą być opłakane. Ani nie zjesz tego jajka, ani nie zobaczysz za wiele. Jutra nie da się otworzyć, ale czy rzeczywiście chcielibyśmy jutro otworzyć? Może wielu z nas by nie chciało wiedzieć, co jutro. Ale ingerowanie w jutro nie spełni naszych oczekiwań, tak jak nie spełni oczekiwań otwarcie jajka w trakcie gotowania. Ale przecież to Jezus obiecał troszczyć się o nasze codzienne życie. I to ta troska obejmuje też nasze jutro. Możemy z wiarą każdego dnia postawić następny krok. Jezus w Ewangelii Mateusza powiada: dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać, bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Piękny werset ludzie wierzący mają. A czy tak postępują? Mam wątpliwości. Duży znak zapytania. My się zamartwiamy o jutrzejszy dzień, o to, co zjeść, czym się okryć, nawet czy zdążę jeszcze przed nabożeństwem do Carrefoura wskoczyć, zrobić zakupy. Ale werset mamy. Chwała Bogu. Tylko, że nikt poza dzień dzisiejszy nie może wejrzeć w jutro, poza Bogiem. Ale jest kilka sposobów, by znać tę wolę Bożą, by wiedzieć, jak pójść. Jednym ze sposobów, chyba bardzo ważnym, jest słuchać głosu Boga. Bóg podjął inicjatywę, że chce porozmawiać z Mojżeszem. Wybrał sposób rozmowy – płonący krzak. I cudem nie jest to, że krzak się palił. Na pustyni krzaki, które zawierają eteryczne olejki, mogą samoczynnie się zapalić pod wpływem gorąca, słońca. To nie jest cud. Cudem było to, że ten krzak nie spłonął. Palił się i nie spłonął. A więc to było coś, czego Bóg użył. Zwykłej rzeczy, by coś przedstawić nadzwyczajnego. Bóg często przemawia przez pozornie zwykłe rzeczy. Zwykłe sytuacje, zwykłych ludzi. I używa ich do nadzwyczajnego celu. Jest nieporozumieniem, gdy ludzie wierzący nalegają na Boga, aby objawił się w znakach i cudach. To nie my decydujemy o tym. To jest nieporozumienie, jeśli nalegamy w taki sposób na Pana Boga. Jest to nadzwyczajna rzecz i piękna, kiedy Bóg się objawi w jakimś znaku czy cudzie, ale Bóg może i zdecydowanie często w naszym życiu przez zwykłe okoliczności przemawia. Tylko czy my mamy te słuchawki zdjęte i słyszymy głos Boga? Czy wyjmujemy te blokujące uszy takie zatyczki? Czy my słyszymy ten głos Boga? A zwykła rzecz. Co się będę nad tym zastanawiał? Jakie to ma znaczenie? Normalnie, to tak musi być. Ale wcale nie musi tak być. Przez zwykłe rzeczy Bóg przemawia. Czy umiemy odczytywać je? Czy wiesz, jak Bóg przemawia do ciebie dzisiaj? Jak do nas dziś przemawia? Przez zwykłe zdarzenia? Czy my ten głos słyszymy? Kiedy Mojżesz był odwrócony plecami do tego krzaku, to jeszcze nie słyszał głosu Bożego, ale kiedy odwrócił się i zaczął iść, usłyszał Boży głos. Kiedy odwracamy się do Boga, słyszymy Boży głos. Wielu nie słyszy Bożego głosu, bo oni wcale nie są do Niego odwróceni. Oni tak po drodze mówią: mów sobie, ja posłucham. Ale kiedy odwrócił się, usłyszał trzy ważne rzeczy. Usłyszał, co Bóg chce, by zrobił. Bóg powiedział mu: zdejm sandały. Poza tym powiedział mu, jak to ma zrobić, by usłyszeć, co Bóg chce od niego. Idź. A po trzecie, kiedy on chce to zrobić. Mojżesz usłyszał, kiedy ma to zrobić. Nie jutro, pojutrze, ale Bóg mógł mu powiedzieć, za tydzień, porozmawiamy jeszcze raz. Ale Bóg mu powiedział, teraz. Jak jesteśmy odwróceni do Boga, usłyszymy, czego on od nas chce. W takim zwykłym zachowaniu. Wcale nie musi w sposób nadzwyczajny przemawiać. Ale znak, którego użył, był nadzwyczajny. W Krzak był zwyczajny, ogień zwyczajny, ale efekt niezwykły. Czasem myślimy sobie, że Bóg ma jakiś problem z nami. Kiedy chcemy być w Jego woli, to On nie umie kierować nami. No i jak sobie Bóg nie radzi z przekazaniem nam swojej woli, to my Mu pomagamy przecież. Poznać Boży głos, rozróżnić, podejmować właściwe decyzje. Jest to ważne dlatego, że każda błędna decyzja ma wpływ na nasze życie. A więc słuchaj głosu Bożego. Bądź zwrócony twarzą do Pana Boga. Ale jest też głos ciała. A tu dziś słyszeliśmy. Wydaje zwierzę swoim ciałem znaki i kto zna tego zwierzaka, wie, o co chodzi. Głos ciała. Dziś najczęściej głos ciała mówi tak. Zrób, co czujesz, że jest miłe i łatwe. A, to balsam na serce. Rób, co chcesz, aby ci było tylko miło i przyjemnie. Nie mów tylko o grzechu. Nie mów, że trzeba pokutować. To jest B. Ale nie, że grzech jest B, tylko kaznodzieja jest B, że ośmielił się powiedzieć o grzechu. A jak chcesz do Królestwa Bożego z tym worem grzechów zawędrować? Nie da rady. Ludzie dzisiaj są zaangażowani w służbę dla Boga tak długo, jak im jest dobrze, tylko skrzyw mały paluszek. Już ich nie ma. Niedobrze. Bo Jemu nie jest dobrze. My nie przychodzimy tutaj, żeby nam było dobrze. Nie ufajcie temu, że my przychodzimy, aby tu się dobrze czuć. Kościół nie jest po to, żeby się dobrze czuć, tylko żeby doświadczyć zbawienia, życia wiecznego, zmiany, a nie żeby się dobrze czuć. Myśmy tych foteli wam nie zafundowali, abyście mogli w nich sobie usiąść i przysnąć i przykimać. Byście byli skupieni, by wam coś tam nie przeszkadzało, że was gniecie, tylko żeby umysł był wolny do myślenia. No, ale przyjaciele mnie opuścili, świat jest przeciw, ale nawet gdy, to On jest wierny. Mowa ciała może odprowadzić nas od społeczności z Bogiem. No to możemy posłuchać jeszcze innego głosu. Głosu umysłu. To jeden z najcudowniejszych prezentów, jakie mamy od Pana Boga. Dał każdemu. Jeśli uwierzysz w Pana Boga, to nie wolno wysyłać umysłu na urlop. Ponieważ stałeś się osobą wierzącą, umysł jest mi niepotrzebny. Mogę nie myśleć. Spotykacie takich niemyślących, wierzących? Idą instynktem Pawłowa. Wiecie, na czym to polega, tak psy tresowano. Odruch. Idą za odruchem. Jest niedziela, odruch, idę do kościoła. Nieważne, czy ja z tego skorzystam. Byłem. Umysł podpowiada, trzeba to zrobić. Oczywiście wiedza może doprowadzić do frustracji. Ale wiedza połączona z działaniem Ducha Świętego prowadzi do właściwego życia i służby. Bóg to połączył, dał nam możliwość korzystania z tego. Więc jest to głos umysłu. Pomyśl, zastanów się, przemyśl, czy Bóg mówi, dziś mamy możliwości sprawdzenia. Oczywiście tych głosów jest bardzo dużo, ale jeszcze jeden przedstawię, taki dość drastyczny. To głos diabła. Dlatego ludzie czasami jego pytają, tych mocy okultystycznych. A co jutro? A jak zrobić? A jak postawić? A w polityce? A panie, co tam w polityce? No przejdźmy się do szamana. On tam nam, prawda? Pukają do wróżki. Kto tam? A to już nie potrzebuje. Co za wróżka, jak nie wie, kto za drzwiami. Tych głosów jest znacznie więcej. mogą zamieszać w głowie. Głosów jest wiele, ale my nie musimy uciekać się do diabelskich głosów. Ale pamiętajcie, że głosy są przeróżne. Może być głos proroka, głos pastora, głos twoich przyjaciół, rodziców, głos twojego ducha, małżonka, głos okoliczności. To wszystko składa się na funkcjonowanie nasze. Jest taka historia o spragnionym ośle. Wędrował przez pustynię. Nudna podróż, zmęczony i głodny, w końcu stanął na pustyni i mówi: Panie Boże, co dalej? I zobaczył dwa stogi siana. O, jest jedzenie. No ale do którego podejść? Do tego czy do tego? Był religijnym osłem, więc pomodlił się. Skłonił głowę, ale nie zamknął oczu. Dlatego jestem zwolennikiem, aby z zamkniętymi oczami modlić się. Ale on nie zamknął oczu. I zobaczył, że w stogu po prawej stronie stoi ukryte wiadro z wodą. Wtedy podniósł głos i taką żarliwą modlitwą się pomodlił. Boże, chcę znać Twoją wolę dotyczącą, w którym kierunku mam pójść. Jak myślicie, w którym kierunku poszedł? To nie trudne by ocenić, w którą stronę poszedł. W prawą. A gdy go zapytano, Bóg mi powiedział, że mam iść w prawą stronę. Nie. Tyś zobaczył tam coś więcej i poszedłeś za głosem twojego ciała. Kiedy ktoś twierdzi, że jest prowadzony przez Ducha Boga, powinniśmy pamiętać, że jest jeszcze kilkanaście innych głosów, które muszą być zweryfikowane, czy to jest Boży głos, czy to są głosy z zewnątrz jakieś inne. W zależności, kim my jesteśmy, możemy być zmanipulowani przez niektóre z tych głosów. Nie trzeba wszystkiego znać, aby dobrze przeżyć. My wszystkiego nie musimy wiedzieć. Zawsze możemy zweryfikować naszą wiedzę, nawet włączając komputer, uruchamiając encyklopedię, Wikipedię. Gdzieś mamy tych możliwości setki. Zawsze można znaleźć jakąś informację. Możemy się cieszyć, że nie musimy znać wszystkiego, aby właściwie poruszać się w tym świecie. Często możemy polegać na wiedzy kogoś innego. Ale jest rodzaj wiedzy, za którą jesteśmy indywidualnie odpowiedzialni. Jeśli chcemy wejść do Królestwa Bożego, musimy osobiście znać Jezusa Chrystusa. To jest wiedza, której potrzebujemy. Wiedzieć, jak dotrzeć do Królestwa Bożego, jak pokochać Jezusa Chrystusa, jak znaleźć się w sferze Jego oddziaływania. I dopóki Go nie znamy, to cała nasza wiedza i mądrość nic nie znaczy. Bo wiedza o Jezusie Chrystusie, o Jego zbawieniu, jest wiedzą najwyższego priorytetu. Co zatem wiem, skoro nie wiem, jak postąpić każdego dnia, czy co wybrać, to co wiem? Apostoł Paweł powiada, wiem, komu uwierzyłem. Jeszcze tak wracając do tego, czego nie wiem. Nie rozumiem, jak to jest, że śmieci, które wyrzucamy, więcej ważą niż żywność, którą kupujemy. Jak to się dzieje? Nie wiem. Ale wiemy na przykład, że nie jak zdumiewająca jest miłość Boga do mnie, ani dlaczego mnie niegodnego Chrystus odkupił. Ani jak wiara Jego słowu dała mi pokój. Wiem nie, co dobrego albo przykrego może mnie spotkać, co zarezerwował Bóg dla mnie. Wiem nie, kiedy mój Pan przyjdzie w nocy czy w dzień, ale wiem, komu zaufałem i jestem pewny, że on zadba, powiedział apostoł Paweł. I chcę powiedzieć, że ja też wiem, komu zaufałem i wiem, że on zadba. Zapytano pewnego człowieka, co sądzi o Bogu, w co wierzy. Wierzę w to, co mój Kościół wierzy. Dobrze. A w co twój Kościół wierzy? Mój Kościół wierzy w to, w co i ja wierzę. Zatem w co wierzycie razem? Ja i mój Kościół wierzymy w to samo. Bywają tacy ludzie wierzący. Czy wierzysz historycznemu Jezusowi, czy osobistemu? Ten człowiek wierzył w historycznego jakiegoś Boga, ale nie w osobistego. Nie miał społeczności z osobistym Bogiem. Ale wiemy. Wiem, że Bóg mnie kocha. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Wiem, że Bóg mnie kocha. Nie rozwijam tu myśli, bo nie tak dawno mówiliśmy o tym. Mówiłem, Jana 3,16, dlaczego Bóg tak bardzo nas umiłował? Co legło u podłoża? Jakie są rozwiązania i jakie jest życie w takiej społeczności? A więc wiem, że Bóg mnie kocha. Wiem. Mam nadzieję, że większość tu na tej sali wie, albo wszyscy wiedzą, że Bóg ich kocha. Wiem, co to jest Boże Słowo. Wiem. Jeśli jakiś człowiek będzie coś głosić, to wiem, czy to jest z Bożego Słowa, czy nie. Czy manipuluje, czy nie. Znam głos Słowa Bożego, znam głos mojego pasterza. Gdy wypuści wszystkie swoje owce, ten słynny rozdział 10 Ewangelii Jana, który mówi o dobrym pasterzu, powiada, on idzie przed nimi, one zaś idą za nim, bo znają jego głos. Najczęściej widziałem taki obrazek, że owce szły pierwsze, a pasterz z tyłu z kijem poganiał. A to nie jest dobry obraz. No ale w Zakopanem to możecie zobaczyć. Owce powinny iść za pasterzem, a nie przed. A Słowo Boże powiada, za obcym jednak nie pójdą. Raczej uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Ale wielu wierzących, nie znając głosu tych obcych, ale wyszedł i powiedział, o, to tak jak w tym 12 rozdziale Dziejów Apostolskich, wielka mądrość. I go robaki stoczyły zaraz po kilku dniach, bo ludzie się zachwycili człowiekiem. O, mądre rzeczy mówi, bo 3 razy z Biblii użył. Za obcym umiemy pójść, za swoim nie. Chcę wam przypomnieć ten bardzo ważny werset. Prorok we własnej ojczyźnie nie jest doceniany. Za obcym tak, zachwyt, buzie otwarte. Co za mądrość się pojawiła. Wybierzesz taką drogę, a potem klęska życiowa, a potem cały Kościół ma zadanie bojowe. Ratunku, módlcie się. A gdzieś był. Gdzie było twoje słowo? Gdzie twoja Biblia była? Dlaczego jej nie czytasz? A potem zadajesz pytania. To jest w Biblii napisane? Tak, ale nie doczytałeś. Wiem, co to jest Boże Słowo dla mojego życia, tak. Mówię dość mocno, bo mówię subiektywnie. Ale chcę was sprowokować, byście takie mieli podejście też. Nie dajcie się manipulować. Wiem, że Bóg dał zbawienie. To ten słynny werset Jana 3,16. Bóg tak ukochał, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja wiem, że mam zbawienie. I nie jest to arogancją mówić, że ja wiem już tu na ziemi, nie po śmierci. A po co mi ta wiedza po śmierci, jak już wszystko rozstrzygnięte? Ja chcę wiedzieć tu, żyjąc na tej ziemi, że to, co Jezus powiedział, działa. I zapewniam was, że działa. Wiem, że Bóg odpowiada na modlitwy. O, bracie, ja już pół życia się modlę i jakoś mi nie odpowiedział. Na pewno? Pierwszy list Jana, 5:14. Nasza pewność, z którą zbliżamy się do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, słyszy nas. A skoro wiemy, że nas słyszy, gdy Go o coś prosimy, wiemy też, że mamy od Niego odpowiedź na przedstawione Mu prośby. Paweł powiada, wiem, komu zaufałem i jestem pewny, że On zadba. Bóg jest zawsze w pracy. Tylko dlatego, że nie rozpoznajesz Jego ręki nad swoim życiem, nie oznacza, że Bóg nie jest w pracy. Że On zapomniał o twojej modlitwie, że zapomniał o twojej potrzebie. To, że nie spełnił twoich marzeń, jeszcze nie oznacza, że nie jest w pracy, że nie słyszał modlitwy. Tu jeszcze raz odwołam się do Mojżesza. Bóg zadbał o jego duchowy rozwój, bo za wychowawczynię dał mu jego własną matkę. Skracam to, bo wiecie, że dzieci miały być wyrzucone, topione, zabijane. Matka podjęła inną decyzję, a córka faraona wzięła go na wychowanie. Ale Bóg też zadbał o to, żeby on dostał wykształcenie takie jak każdy faraon. Najlepsze, najwyższe. Bóg zadbał. Bóg był w pracy. Bóg wypełnił jego serce pasją do swego narodu, bo matka mu powiedziała, kim jest. I miał pasję dla swego narodu. Bóg zadbał o to, by miał właściwą rodzinę. Wysłał go do Midian. Tam się wrzenił w rodzinę Jetro. A potem się okazało, że Jetro był jednym z najlepszych jego doradców, bo byłby się wykończył, ale Jetro mu poradził, co trzeba zrobić, jak organizacyjnie zapanować nad tym narodem. A dodatkowo Jetro był kapłanem i znał pustynię jak mały palec. To było potrzebne Mojżeszowi. To wszystko było od Boga. Bóg był zdecydowanie w pracy. Podobnie jest z nami. Bóg jest z nami w pracy. Wiem, komu uwierzyłem. Nawet jeśli na modlitwy nie przyszła natychmiast odpowiedź, to wcale nie oznacza, że Bóg nie pracuje nad naszym życiem. On pracuje, On jest z nami. Co jeszcze wiem? Wiem, że mam dom. Tu na ziemi. Ucieszyłem się, gdy mi powiedzieli, udamy się do domu Pana. Wiem, że tu mam dom, kościół, zbór, miejsce. Mówiąc tak w cudzysłowie, gdzie mogłem przyjść i wypłakać się w rękaw Panu Bogu. Wiem, że mam takie miejsce. Ale wiem, że też mam tam, w wieczności dom. Wiemy bowiem, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom, mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne, w niebie. A więc wiem, że idę do nieba, gdyż sam Pan zstąpi z nieba z wyraźnym rozkazem, przy wtórze głosu archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Wiem, że idę do wieczności. Wieczności z Bogiem. Można zaufać złotu, ale złota się nie da zjeść. Można mieć złoto, ale za złoto nie kupimy czasu. Możemy złożyć pieniądze w najlepszym banku, ale on może zbankrutować. Można mieć zaufanie w przyjaciołach, ale oni też mogą nas zawieść lub zdradzić. Jeśli chcę złożyć swój depozyt wiary, to najlepszym miejscem jest złożyć to komuś zaufanemu. I Paweł to zrobił. On powiada, wiem, komu zaufałem. Wiem, komu złożyłem depozyt mojego życia. Czy komu oddałem moje życie w depozyt. I kiedy powierzamy Bogu nasze życie w depozyt, jesteśmy bezpieczni na zawsze. To nie oznacza, że nie możemy stracić tego depozytu. Dziś wiecie, że jest modna taka teologia, że zbawiony raz na zawsze zbawiony, a potem się ubabraj w grzechu i tak będziesz zbawiony. Nie. Z bojaźnią i drżeniem sprawujcie zbawienie swoje. Ale Paweł powiada, wiem, komu uwierzyłem. I Paweł nie mówi, wiem o nim jako o historycznej osobie. Wiem o nim jako o kimś, kogo opisują w książkach. Ale znam go jako mojego osobistego Zbawiciela. Znam go jako mojego przyjaciela. Znam go jako kogoś, kto idzie obok mnie, prowadzi mnie. Znam go i wiem, że on tylko może dotrzymać słowa, które dał. I temu uwierzyłem. Znam lepiej Jezusa niż kogokolwiek z was. Mogę to o sobie powiedzieć. Znam lepiej Jezusa niż kogokolwiek z was tu na tej sali. Znam go lepiej. Wiem, komu uwierzyłem. Znasz go? Możesz stać z Pawłem, z Janem, Piotrem i powiedzieć, znam Jezusa? Nie czuję się zagubiony? Pewien biznesmen podróżował, zatrzymał się w jakiejś miejscowości, zapytał małego chłopca, chłopcze, wydaje mi się, że się zgubiłem. Czy wiesz, jak dotrzeć do następnego miasta? Nie. A czy wiesz, no, ile kilometrów jest do najbliższego miasta? Nie. A czy wiesz, jak się nazywa kolejne miasto? Nie. A czy wiesz, dokąd ta droga prowadzi? Nie. Wydaje mi się, że niewiele wiesz. To prawda, ale to nie ja jestem zgubiony. Ja jestem na miejscu. On wiedział, gdzie jest. Co wiemy? Kiedy Nehemiasz podjął się odbudowy murów Jerozolimy, to ludzie w połowie drogi po 26 dniach już mieli dosyć. Już się czuli zmęczeni. Już im się to nie podobało. Zniechęceni, wypaleni, jak wielu współczesnych kaznodziei, wypalają się po paru miesiącach. Jakie powołanie takie wypalenie? Brak jasnej wizji. Wiem, komu uwierzyłem. Znam cel. Nehemiasz wiedział, że Bóg mu dał zadanie. I zachęcił ludzi, aby w połowie drogi nie rezygnowali. On ich zmobilizował i dokonali czegoś, co było niemożliwe. W 52 dni odbudowali mury Jerozolimy. Nie musimy się zniechęcać drobnymi niepowodzeniami życiowymi. Wiem, komu uwierzyłem, chyba że nie. A to wtedy nawet po jednym dniu można być zniechęconym. Nie trzeba czekać 26 dni. Wiem, komu uwierzyłem. Habakuk powiedział tak. Muszę stanąć na moim posterunku zająć miejsce na baszcie, wypatrywać, by dostrzec, co mi powie. To nasze zadanie. Wypatrywać, co Bóg mi powie. Nie, co powiedzą mi ludzie, jacyś miotacze, wizytatorzy. Nie. Co powie mi Bóg? I co Habakuk powiada? I Pan odpowiedział mi. Co mu odpowiedział? Gdyż widzenie wciąż czeka na czas oznaczony. Bóg jest w pracy, nie zapomniał, że się o coś modliłeś. Widzenie czeka na czas oznaczony, lecz wypełni się przy końcu, nie zawiedzie. Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, gdyż spełni się na pewno. Drugi rozdział, trzeci wiersz Habakuka. Warto tego wiersza może się na pamięć nauczyć. Jeśli nawet się spóźnia, spełni się na pewno. Uczmy się od Habakuka. Uczmy się tego zaufania. Uczmy się dania pytania Bogu. Panie, wychodzę, czekam, wypatruję. A Bóg powiada, a ja wykonuję swoją pracę. Bądź pełen ufności. Wiem, komu uwierzyłem. Jeśli Bogu, wiem, że moje życie jest w Jego ręku. Doświadczanie Boga nie polega na tym, że On przychodzi, gdzie ja jestem. Polega to na tym, że przyprowadza mnie, gdzie On jest. I to jest ważne. Dać się przyprowadzić Bogu do miejsca, gdzie On jest. Nie gdzie ja jestem, gdzie moje warunki, ale do Niego przyjdę, gdy On mnie poprowadzi. Czasami sobie myślimy tak, no nie będę się pchał, bo góry są zbyt wysokie, historia jest zbyt długa, wieczność zbyt odległa, Bóg jest daleko, człowiek jest zbyt mały. Gdzie jesteś w twoim obecnym życiu, w twoim doświadczeniu z Bogiem? Czasami przychodzi taka sytuacja, która przerasta nas życiowo. Nie pomaga żadna ludzka pomoc, rada, żaden lekarz, żaden doradca, żaden coacher, żadne lekarstwo. Taką nadzieją wtedy jest wyłącznie i tylko Bóg w Jezusie Chrystusie. Jeśli w naszym życiu będą dwie ścieżki, dotrzemy do takiego rozwidlenia, to może to jest okazja, by dokonać w końcu właściwego wyboru, podjąć właściwą decyzję. Można pozostać na ścieżce, którą się wędrowało, albo ją zmienić. Wyznaczyć sobie nowe priorytety lub trwać przy starych. Podjąć wysiłek, by zapłacić cenę zmian, albo czekać na okazję, na przecenę, na wyprzedaż. Jak powiedziałem, rok się zaczął takim moim rozważaniem, jaki on będzie. Zbliżamy się do jego końca już. I to był rok decyzji. Powiem o sobie, to był rok moich decyzji, opowiedzenia się zdecydowanie po Bożej stronie, zaufanie Jemu w różnych sytuacjach życiowych. Albo Mu będę ufał, albo to wszystko była tylko taka życzeniowa pobożność. Pastor spytał człowieka umierającego, jakiego jesteś wyznania? A człowiek odpowiedział, jestem wyznania Pawła. Słuchaj, może nie zrozumiałeś mnie. Pytam, jakiego jesteś wyznania? Zrozumiałem. Jestem wyznania Pawła. Niestety nie rozumiesz mnie. Chodzi mi o to, czy ty jesteś metodysta, baptysta, luteranin, prezbiterianin. Co masz na myśli, mówiąc jestem Pawła? Człowiek uśmiechnął się i odpowiedział. Wiem, komu zaufałem. Jestem pewny, że on zadbał o to, bym wywiązał się z tego, co mi zlecił, zanim przyszedł ten wielki dzień Pana. Wiem, komu zaufałem i mogę o sobie powiedzieć, on zadbał o to, bym się wywiązał z tego, co mi zlecił, zanim przyszedł wielki dzień Pana. Jeszcze nie przyszedł, a wiem, że jemu ufając, mogłem się wywiązywać z tego, co mi zlecił. Kochani, żyjmy tak, jak to się zdarzyło, gdy się urodziliśmy, to wokół nas ludzie się uśmiechali, radowali się, a myśmy jako niemowlęta płakali. Tam gdzieś był taki skrzek. Ale żyjcie takim życiem, że kiedy będziecie odchodzić, to ty się będziesz uśmiechać, gdy inni dookoła ciebie będą płakać. Niech was Bóg w tym pobłogosławi. Amen.